Zapraszamy do wysłuchania podcastu, który powstał w ramach projektu Nie było Europy, mieliśmy wojnę, realizowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej. Ja nazywam się Robert Żurek, jestem historykiem i dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Zapraszam na rozmowę z doktorem Łukaszem Kamińskim, historykiem specjalizującym się w najnowszej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prezesem Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, w przeszłości prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. W trakcie rozmowy spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak udało się zburzyć mur berliński i jaki wkład w proces integracji europejskiej wniosły społeczeństwa krajów Europy Wschodniej. Panie prezesie, 44 lata po zakończeniu II wojny światowej udało się pokonać komunizm i zburzyć mur, który dzielił Europę. Komu lub czemu zawdzięczamy ten sukces?
Jeśli mówimy o upadku systemu komunistycznego i otwarciu drogi do ponownego zjednoczenia Europy, nie możemy wskazać jednego czynnika, jednego zjawiska lub też jakiejś jednej osoby, grupy osób, które by w pełni przyczyniły się do tego wielkiego wydarzenia. Jest tutaj kilka elementów, kilka czynników. Zacząć niewątpliwie należy od ruchu Solidarność, od tego wielkiego polskiego fenomenu, który jednak inspirował innych i miał swój ogromny udział w tym, iż doszło do upadku systemu komunistycznego w Europie. To było związane nie tylko z jego wielką siłą oddziaływania, z ogromną liczebnością Solidarności, ale przede wszystkim także z tym, że Solidarności, mimo podjętych przez komunistów wysiłków, nie udało się zniszczyć. W odróżnieniu od tego, co wydarzyło się po rewolucji węgierskiej roku 56 czy praskiej wiośnie z roku 1968, Solidarność zeszła do podziemia, ale przetrwała. Poza Solidarnością musimy pamiętać o roli polskiego papieża Jana Pawła II i to nie tylko jako wielkiego protektora tejże Solidarności, promotora samej idei Solidarności, ale także jako tego, który zmienił politykę wschodnią Watykanu, który ożywił Kościół w krajach nie tylko bloku wschodniego, ale także w samym Związku Sowieckim. Warto pamiętać o tym, iż polityka Stanów Zjednoczonych pod przywództwem Ronalda Reagana również odegrała tutaj bardzo ważną rolę, przede wszystkim zmuszenie Związku Sowieckiego do kolejnej fazy nie tylko rywalizacji ideologicznej, ale także wyścigu zbrojeń, co przyczyniło się do tego, iż sami Sowieci w pewnym momencie musieli uznać, że nie są w stanie tej rywalizacji nie tylko wygrać, ale nawet nadążać za Amerykanami, plus świadoma decyzja prezydenta Reagana o tym, że trzeba wspierać podziemną Solidarność i inne ruchy w Europie Środkowo-Wschodniej. Czwarty czynnik to oczywiście zmiany w Związku Sowieckim zapoczątkowane i łączone przez nas z nazwiskiem nowego sekretarza generalnego od 1985 roku Michaiła Gorbaczowa, który próbował ocalić, to jest taki paradoks, nie tylko Związek Sowiecki, ale także system komunistyczny, nie tylko poprzez różnego rodzaju reformy wewnętrzne, ale także zmieniając relacje z krajami bloku wschodniego, co spowodowało, że część z nich, zwłaszcza Polska i Węgry, zaczęły szukać jakiejś drogi do reform. To również otworzyło drogę do przemian roku 1989 i warto wspomnieć o jeszcze jednym elemencie, o którym zwykle nie mówimy, pominając upadek systemu komunistycznego. Pamiętajmy, że to, co dzisiaj może wydaje nam się oczywiste, takie oczywiste nie było nawet w roku 1989. Ten nasz wielki skok w kierunku wolności był możliwy także dzięki temu, iż w kluczowych momentach w różnych państwach miliony ludzi podejmowały decyzje o przełamaniu bariery strachu, która była budowana dosłownie przez dziesięciolecia. Decydowali się zaryzykować, a to, że ryzykowali wiele, nawet własne życie, pokazał krwawy przebieg wydarzeń w Rumunii.
Wspomniał Pan na początku swojej wypowiedzi o dużym wkładzie, który w upadek systemu komunistycznego wniosła nasza polska Solidarność. ta Solidarność pisana z dużej litery, Ruch Solidarności. Chciałbym zapytać o taką Solidarność pisaną z małej litery, Solidarność międzynarodową i międzyludzką, która, jak się wydaje, odegrała wtedy swoją rolę i to w różnych aspektach, między innymi wsparcia Zachodu dla opozycji antykomunistycznej na Wschodzie. Chodzi mi tutaj też o pomoc humanitarną, która nadeszła do Polski. Taki fenomen wzajemnego wspierania się też dysydentów, działaczy na rzecz praw człowieka w krajach bloku wschodniego. Jakie znaczenie dla całego rozwoju sytuacji miała ta Solidarność pisana przez małe S?
Solidarność rozumiana nie jako ten wielki ruch społeczny, związek zawodowy, tylko Solidarność z małej litery, solidarność między ludźmi, między poszczególnymi narodami miała ważne znaczenie. To, że chociażby polskie podziemie po wprowadzeniu stanu wojennego nie pozostało samo, że mogło liczyć nie tylko na bardzo konkretne nieraz wsparcie, chociażby w postaci przerzutów sprzętu, ale także na wsparcie symboliczne, to zarówno ta świadomość, że na Zachodzie są dosłownie miliony ludzi, którzy sympatyzują z polską sprawą, ale też świadomość tego, iż w innych krajach bloku sowieckiego są znacznie mniej liczne grupy, ale które ryzykując znacznie więcej, również tę solidarność okazywały, jak sądzę, miała bardzo ważne tutaj znaczenie. To budowało poczucie, że nie jesteśmy sami w naszej walce i co więcej, że ta walka ma sens. To, że Polacy zwłaszcza mogli liczyć na tak ogromne wsparcie humanitarne w tych najtrudniejszych czasach lat 80. To też odgrywało swoją rolę, bo pozwalało chociażby wierzyć, że jeśli rzeczywiście będziemy walczyć z systemem komunistycznym, jeśli pewnego dnia zwyciężymy w tej walce, to będziemy mogli znowu liczyć na solidarność, będziemy mogli liczyć na wsparcie w rozwiązaniu wszystkich problemów, które będą z tym związane. I z drugiej strony również ta solidarność Polaków, solidarność chociażby z innymi ruchami opozycyjnymi w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej również odegrała swoją rolę, nie tylko taką, powiedziałbym, bezpośrednią i bardzo namacalną, chociaż też to jest ważne w postaci chociażby różnego rodzaju szkoleń, wsparcia, nie tylko w know-how, ale czas bardzo dosłownego, chociażby w sprzęcie do podziemnego druku, ale znowuż też w tym wymiarze symbolicznym. To budowało to poczucie, to przekonanie, które ziściło się tak bardzo namacalnie w roku 89, że jeśli mamy zwyciężyć, to musimy właśnie wystąpić solidarnie, musimy wystąpić wszyscy razem.
Gdy mówimy o procesie integracji europejskiej, to chyba dominuje przekonanie, że jest ona dziełem krajów Europy Zachodniej. Ale czy to nie jest tak, że te kraje właśnie ze wschodu, a raczej ich społeczeństwa, miały również swój istotny wkład w proces integracji europejskiej? Czy nie wykonały one pewnej pracy, która miała i wciąż ma istotne znaczenia dla integracji europejskiej i dla tożsamości współczesnej Europy?
Rola Europy Środkowo-Wschodniej jako takiej trochę zapomnianej części kontynentu nie jest rzeczywiście podkreślana w różnego rodzaju analizach dotyczących procesu jednoczenia Europy, a była istotna i co więcej, na początku była dość wyraźnie dostrzegana, także na Zachodzie w jednym ze swoich przemówień Robert Schuman mówił, że podejmujemy ten wysiłek integracji europejskiej nie tylko dla nas, czyli dla zachodniej Europy, ale także dla tej części kontynentu, która nie może jeszcze w tym procesie bezpośrednio wziąć udziału. I to myślenie u ojców integracji europejskiej, myślenie właśnie o naszej części Europy było widoczne. Natomiast ten wkład Europy Środkowo-Wschodniej może być postrzegany w takich trzech perspektywach. Po pierwsze, warto pamiętać, że w samym procesie integracji europejskiej także znajdziemy nazwiska osób związanych z naszą częścią Europy, chociażby polskich emigrantów, takich jak Józef Rettinger, ale nie tylko on, także inni, którzy włączali się w działalność chociażby różnych ruchów politycznych działających na rzecz integracji europejskiej, także odegrały jakąś swoją często istotną rolę. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że w naszej części Europy pewne wartości, które były, są i jestem przekonany pozostaną istotne dla wspólnej, zjednoczonej Europy, w jakimś sensie były dużo bardziej istotne przez to być może, że musieliśmy o nie walczyć, musieliśmy występować w ich obronie. To jest też, jak sądzę, wkład Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w proces integracji europejskiej, czyli wskazanie na to, jak istotne są wartości takie jak wolność, godność człowieka, demokracja, bo my doświadczyliśmy, co to znaczy nie móc cieszyć się w pełni tymi wartościami, nie móc w pełni cieszyć się prawami człowieka i obywatela. O tym mówił chociażby premier Mazowiecki, który składał swego czasu podanie o przyjęcie Polski do Rady Europy i mówił, że my znamy cenę europejskości. Jeśli mówił o wartościach, mówił, że znamy ich cenę, podczas gdy mieszkańcy Zachodu już wówczas w tej perspektywie środkowoeuropejskiej dziedziczyli po prostu tą wielką wartość, nie płacąc nawet podatku spadkowego. No i wreszcie trzecia perspektywa, to nieprzypadkowo mówiąc o czynnikach, które doprowadziły do tego, iż doszło do możliwości ponownego zjednoczenia całej już Europy, nie wspominamy o roli polityki Zachodu, bo takiej roli po prostu niestety nie było. To nasza walka, walka społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej sprawiła, że to pełne zjednoczenie, prawdziwe zjednoczenie Europy, które wciąż się jeszcze w całej skali nie dokonało, stało się możliwe.
Podział Europy, totalitaryzm, dyktatura, walka ludzi przeciwko systemowi komunistycznemu, walka o wolność i prawa człowieka i wreszcie upadek systemu komunistycznego, no i integracja europejska. Wszystko to jest kawał naszej polskiej i europejskiej historii. Co powinniśmy z niej szczególnie zapamiętać? Na czym powinniśmy kłaść największy nacisk w edukacji szkolnej i w kształtowaniu naszej kultury pamięci?
Moim zdaniem szczególnie istotne są może nie jakieś konkretne wydarzenia, fakty, daty, tylko raczej warto wskazywać w edukacji szkolnej, chociażby z tych procesów, o których dzisiaj mówimy, na to, iż walka o integrację europejską, walka o wolność w naszej części Europy były podejmowane w imię pewnych bardzo konkretnych wartości. Być może dzisiaj to my jesteśmy już troszkę w tej sytuacji Zachodu z roku 89, o której mówił Tadeusz Mazowiecki i dostajemy to wszystko w spadku i może czasem nie potrafimy dostrzec, jak bardzo istotne to są wartości, jak warto się o nie troszczyć i na co dzień zabiegać. Więc warto przypominać o wartościach, a po drugie warto przypominać o postawach bardzo konkretnych ludzi, przede wszystkim tych, którzy zdecydowali się przeciwstawiać systemom totalitarnym, przeciwstawiać dyktaturze komunistycznej. Warto przypominać ich odwagę i zastanawiać się, co ta ich postawa, postawa, która przede wszystkim oznaczała nieobojętność wobec zła, które dzieje się w najbliższym otoczeniu i generalnie w całym regionie Europy, znaczy dla nas dzisiaj. Na ile tego typu postawy mogą nas dzisiaj inspirować? I jestem przekonany, że także i dziś młode pokolenie, które nie pamięta innej Europy niż Europa już w dużym stopniu zjednoczona, które cieszy się wszystkimi dobrodziejstwami, które z tego płyną. Jestem przekonany, że także przedstawiciele tego pokolenia znajdą wśród tych wielu odważnych ludzi, którzy walczyli z dyktaturą, wzory inspirujące także dzisiaj.
Proszę pozwolić, że na zakończenie właśnie w kontekście tych wzorów, tej inspiracji powrócę do polskiej Solidarności. W końcu świętujemy 40-lecie powstania tego ruchu, którego historią pan się bardzo intensywnie zajmował. O czym my Polacy powinniśmy szczególnie pamiętać, kiedy myślimy o dziedzictwie Solidarności? Czy są może takie obszary pamięci o Solidarności, których panu szczególnie brakuje w naszej pamięci, w naszej świadomości, kiedy patrzy pan na polskie życie polityczne i społeczne 40 lat po powstaniu Solidarności?
Perspektywa postrzegania różnego rodzaju wydarzeń historycznych zawsze zmienia się w zależności od aktualnej sytuacji i patrząc z dzisiejszej perspektywy, czyli też perspektywy bardzo głębokiego podziału w naszym społeczeństwie, narastającego konfliktu, to spojrzenie na Solidarność, na jej historię w latach 80., nie tylko w tym pierwszym wielkim okresie lat 80-81, ale także później, aż do roku 1989, Jak sądzę, szczególnie istotne dziś dla nas są dwa elementy. Po pierwsze, Solidarność pokazała, że możliwa jest jedność przy jednoczesnych podziałach. Solidarność była ruchem niesamowicie pluralistycznym, z różnego punktu widzenia zresztą, nie tylko politycznego, także światopoglądowego, z bardzo różnych perspektyw. A to, co było w niej wyjątkowe, to jest to, że pomimo istniejących sporów, podziałów, często bardzo, bardzo głębokich, ta kwestia jedności i wspólnego działania wobec wspólnego celu, jakim było doprowadzenie do głębokiej zmiany w Polsce, do demokracji, do wolności, do reformy gospodarczej, to zawsze dominowało. I to jest dziedzictwo, do którego warto się odwoływać także w dzisiejszej sytuacji, kiedy oczywiście spór polityczny jest rzeczą naturalną. Różne podejścia, różne pomysły na to, jak rozwiązywać nasze aktualne problemy, będą się ze sobą ścierały, ale powinno być zawsze coś ponadto, bo inaczej przestaniemy być po prostu wspólnotą jako Polacy. A drugi element, do którego warto się odwoływać, a który często jest zapominamy, kiedy patrzymy na Solidarność przede wszystkim jako na tę siłę, która doprowadziła do obalenia systemu komunistycznego, to warto pamiętać, że Solidarność była fenomenem ogromnej, niezwykłej społecznej samoorganizacji. I jeśli patrzymy na lata 80-81, to wówczas chyba byliśmy najbliżej do jakiegoś takiego ideału społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, w którym nie tylko jakiejś wąskiej grupie klasy politycznej i jakiejś grupie zawodowych działaczy zależy na tym, żeby coś zmieniać, tylko to rzeczywiście angażowało dziesiątki, setki tysięcy, a nawet w pewnych aspektach miliony ludzi. I oczywiście w stanie wojennym ten fenomen nie mógł istnieć w takiej postaci, ale no jeśli popatrzymy, jak wielu ludzi zaangażowało się mimo grożącego ryzyka w bardzo różnorodną aktywność, nie tylko bezpośrednio polityczną, ale także chociażby na polu kultury. Ilu ludzi było zaangażowanych chociażby w wydawanie podziemnej prasy. Ilu ludzi odkryło w sobie, że są w stanie to robić, że mogą to robić, bo jest to potrzebne. To wszystko może być dla nas dzisiaj ogromną inspiracją do tego, ażeby porzucić jakąś taką obojętność, czasem zniechęcenie wynikające z tego, że ta dzisiejsza polityka być może dla wielu jest jakoś odstręczająca. To nam pokazuje, że warto angażować się społecznie, bo w ten sposób możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.